Łaska i pokój niech się nam rozmnożą przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które Kościół podarował nam ku wspólnemu zbudowaniu przez to rozważanie, czytamy w księdze proroka Izajasza w 49 rozdziale, w pierwszych 6 wierszach tego rozdziału. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki, nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował i rzekł do mnie: jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. Lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługom od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela. Gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie dosięgało aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Panie, ty nazwałeś słowo swoje nasieniem, a nasze serca glebą. Przemieniaj tę glebę mocą Ewangelii Jezusa Chrystusa i spraw łaskawie, aby słowo Twoje wydało właściwy owoc na tej glebie serc naszych. Amen. Drogi zboże, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, słuchajcie, uważajcie. Tymi słowami prorok przypomina słuchaczom niezwykle ważne sprawy. Co to jest? Wybranie i powołanie. Ale to właściwie nie proroka, Bóg przez proroka przypomina, że wybrał i powołał swój lud. Przypomina zarówno prorokowi jako jednostce, ale i całemu narodowi Izraelowi. Prorokowi do jego celów i zadań, a narodowi do jego powołania i celów. A przypomina, bo przypominać trzeba. W nawale codziennych obowiązków, spraw, trosk, kłopotów życiowych łatwo jest zapomnieć o czymś wyższym niż tylko sprawy doczesne. Łatwo? Łatwo zapomnieć. Przecież w tym doczesnym świecie raz po raz trzeba wybierać, co najpierw, a co potem. Trzeba tyle powiedzieć i tyle wysłuchać. Trzeba rozeznać i zdecydować, co ważniejsze, a co może poczekać. Co być musi, a co można odłożyć. I te niezwiązane z naszym zadaniem na już, z naszymi potrzebami na teraz, odkładamy na później, na potem. Bardzo często na byle jak, albo na wcale. Dlatego tego przypominania potrzebujemy codziennie od rana. Od rana powinniśmy rozpoczynać dzień ze Słowem Bożym i z modlitwą. Wyczytałem ciekawą rzecz z psychologicznego punktu widzenia. Zresztą każdy to będzie mógł wypróbować na sobie samym. Jeżeli rano, po przebudzeniu, nawet przed otworzeniem jeszcze oczu, wyobrazimy sobie, że jest piękny, słoneczny dzień, ptaszki śpiewają, w ogóle jest miło i radośnie, to choćby okazało się, że pada deszcz, jest chłodno, pochmurno, mglisto i ponuro, to podobno. Jednak cały dzień wydawać się nam będzie pogodny. I odwrotnie. Jeżeli wyobrazimy sobie, że jest chłodno, plucha, mroczno, mglisto, pada deszcz i w ogóle nie warto wstawać, to choćby okazało się, że świeci słoneczko, ptaszki śpiewają, jest pięknie i urokliwie, to cały dzień wydawać się będzie jakiś przygniatający, niedobry, obciążający. Spróbujcie. Ja próbowałem. Otóż, moi drodzy, jeżeli nasze własne nastawienie, takie psychiczne zaprogramowanie ma tak ogromny wpływ na przeżywanie całego dnia, to co dopiero kontakt z Bogiem, niebiańskim naszym Ojcem, kontakt przez Jego święte Słowo, Ewangelię i przez modlitwę. Są tacy, co nastawiają budzik, nie wiem ile jest pośród nas takich, aby rano nie zaspać. I bywa, że budzik dzwoni, ale oni sobie dodają jeszcze parę minut z takiej żelaznej rezerwy czasu dla miłego odpoczynku. A potem w pośpiechu jednak zdążają na czas. A są tacy, co nastawiają budzik tak, by mieć kilka czy kilkanaście minut na przeczytanie Bożego Słowa i modlitwę. I tak przygotowani, można powiedzieć, uzbrojeni i wyposażeni, mogą rozpocząć, wchodzić mogą w nowy dzień życia. Bracie i siostro, to są takie dwa typy porannego rozpoczynania dnia. Do jakiego typu ludzi rozpoczynającego dzień należysz? Pamiętam, że w Cieszynie, dawno to było, była grupa młodzieży, która idąc do szkoły każdego dnia wstępowała do mieszkania pastorostwa Brylów, które znajdowało się w budynku tuż przy Kościele Jezusowym, po to, by przez kilkanaście minut poświęcić na wspólne czytanie Słowa Bożego i na modlitwę i tak wspólnie rozpoczynać dzień. Pastorostwa Brylów już tam nie ma. Plac kościelny wygląda inaczej, ale gdy ich nawet teraz się spotyka, to wciąż wspominają te chwile z wdzięcznością jako szczególnie błogosławiony dar. Pan Bóg przypomina, nieraz można powiedzieć po dobroci, łagodnie, tak jak tutaj przez wołanie proroka, ale nieraz musi to zrobić w sposób bardziej radykalny. Trzeba potrząsnąć człowiekiem, aby się opamiętał. Tak przeżył to na przykład Marcin Luther pod Stotternheim w czasie burzy, gdy groza śmierci potrząsła jego umysłem, rozumem, sumieniem i duszą. I wtedy właśnie podjął decydujące kroki dotyczące jego drogi wiary. Prorok przypomina Izraelowi Boże wybranie i Boże powołanie. To nie gołe słowa. Tworzą je historyczne fakty. Zaczęło się od Abrahama. Izrael to jego potomkowie i dziedzice obietnic. Prowadzeni przez Boga doszli w końcu do ziemi im obiecanej. I tam stanowili małe państewko. Ale Bóg to małe państewko uczynił kimś, z kim liczyły się ówczesne mocarstwa. To ewenement w skali światowej. Ale objawiły się tu proroctwa i moc Boża. Bóg pokazał, że potrafi z niczego, z małego uczynić coś wielkiego. Bóg rzeczywiście jest Bogiem. Sam Izrael to przeżywał. Bóg jest wierny swoim słowom i obietnicom. Jednak ta godność wybrania i powołania nie istnieje sama dla siebie, aby się tylko oni dobrze czy lepiej mieli niż inni. Z niej wynika zadanie, a tym zadaniem jest świadectwo o tym, który wybrał i powołał, czyli o tym wspaniałym Bogu. I Bóg mówi o tym: jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławiem. To proste. Tak jak dzieło artysty przynosi sławę autorowi, Tak wybrańcy Boże, lud Boży powinni przynosić chwałę Bogu. Świat przez Izraela ma poznać Boga, kim i jakim On jest. I przez Izraela inne narody mają być zachęcone do wiary w tego Boga wspaniałego. A ogólnie mówiąc, jest to próba odbudowy tego pierwotnego celu, dla którego Bóg stworzył Adama. Miał tam wypełniać Boży plan w stosunku do ziemi i stworzenia. I tam Adam miał pomnażać Bożą chwałę przez siebie i sobą. Potwierdzać miał, że Bóg rzeczywiście bardzo dobrze wszystko uczynił. Tam dla niego przygotowana też była chwała. O tym mówi Pan Jezus po tym. Królestwo Boże przygotowane dla was od założenia świata. Adam nie doszedł. Ale to królestwo jest przygotowane i niektórzy dojdą. O tym się dowiemy. Tak miało być, ale rzeczywistość jest inna. Taka, że prorok podsumowuje to jednym słowem. Daremnie, na próżno. I to samo odnosi do swojej służby. Daremnie trudziłem się, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę, pisze. Pozytywnego odzewu nie było. Ani na Boże działanie, ani na wołanie proroka. Ale teraz pojawia się słowo przełomowe w tym tekście. Prorok mówi, a jednak. Co to znaczy? Tekst, który teraz następuje, jest niezrozumiały w związku z tym, cośmy dotychczas powiedzieli. I tu nagle uświadamiamy sobie, że teraz ten tekst dotyczy Mesjasza, proroctwo mesjańskie, proroctwo dotyczące Jezusa Chrystusa. Prorok z tego, co tam mówił, przechodzi teraz właśnie do tego mesjańskiego proroctwa. Bóg mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Wyraźnie to słyszeliśmy z Ewangelii. Jezus mówi nie, tylko do Izraela jestem posłany. Ale ona swoją wiarą prowadzi do tego, że Jezus mówi tak, wiara twoja uzdrowiła cię, idź, niech się stanie jak chcesz. I tu widzimy ten przełom. Posłany zostaje także do pogan na cały świat. Żeby to wyraźnie było widoczne i zrozumiałe, to właśnie ta historia z Nowego Testamentu nam to pokazuje. I właśnie tych słów o tej światłości używa pobożny Symeon odnośnie dzieciątka Jezus. Ten pobożny człowiek już jest w świątyni, bo Duch Święty mu objawił, że on spotka Zbawiciela. I kiedy przychodzi Maria, Józef i dzieciątko, bierze to dzieciątko, podnosi wysoko i woła. Ustanowiłem cię, mówi Bóg, światłością pogan, aby twoje zbawienie Boże sięgało aż do krańców ziemi. To samo proroctwo zacytował, któreśmy przeczytali z proroka Izajasza. I to, co Bóg chciał uczynić przez naród wybrany, a przed tym przez Adama, i nie powiodło się, to czyni teraz przez Chrystusa. Przez Chrystusa ideę wybrania i powołania rozciąga na cały świat, wszystkie narody. I z tą ideą zwraca się do każdego z osobna. A to znaczy też do mnie i do ciebie. Nieważne, kim byłeś, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz, kto jest twoim ojcem i matką, z jakiego narodu się wywodzisz. Ważne jest, czy przyjmujesz Boga, który zbliża się do ciebie przez swojego Syna, Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. To teraz się liczy przede wszystkim. Lecz tu pojawia się w naszych głowach zazwyczaj przekorne pytanie, czy Jezus jest istotnie światłością świata i osobiste? Czy On może być moją światłością? Zanim na tak postawione pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź, trzeba postawić inne, bardziej podstawowe pytanie. Czy świat potrzebuje jeszcze jakiejś światłości i czy ja potrzebuję jeszcze jakiegoś innego światła? I dalej, idąc za słowami tekstu, czy świat, narody potrzebują zbawienia i czy ja go potrzebuję i konkretnie? Czy świat potrzebuje Zbawiciela i czy ja go potrzebuję? To jest podstawowe pytanie. Właściwie światła mamy wystarczająco dosyć i to różnego rodzaju. Takie, które oświetla zarówno w dzień, światło naturalne, słoneczne, możemy się nawet w nim opalać, oraz światło sztuczne, gdy nastają mroki nocy. Z przestrzeni kosmicznej, mówią kosmonauci, nasza Ziemia w dzień wygląda jako piękna niebieska planeta, a w nocy wyraźnie zaznacza się na ciemnym tle jasnością niezliczonych świateł miast i miasteczek w poszczególnych krajach. Ziemia nigdy nie była tak rozświetlona w mrokach nocnych jak obecnie. I z tego dobrodziejstwa wszyscy korzystamy. Jak to miło wieczór, cyk, światło świeci, cyk, światła nie ma. Jest też światło, które przenika i prześwieca także nasze ciało na wskroś i ujawnia schorzenia i nieprawidłowości, między innymi promienie rentgena, tam tomografy i tam dalej. Jest takie światło, które leczy, światłoterapia, które służy do przeprowadzania operacji, lasery, i takie, które pomaga, i takie, które może niszczyć i może zabijać. Tym wszystkim my dysponujemy. Czy nam jeszcze czegoś trzeba? Lecz tekst nasz nie mówi o świetle. Tekst mówi o światłości. Co to jest? Ano coś takiego, co rozróżnia dobro i ujawnia zło. Prawdę i fałsz, grzech i świętość, piękno prawdziwe i ułudę, to, co przemija i to, co wiecznie trwa, doskonałość i skażenie, śmierć i życie, potępienie i zbawienie, śmierć wieczną i życie wieczne. To coś, co przenika nas na wskroś, umysł, rozum, serce, całą istotę do głębiny duszy i jak miecz oddziela dobro od zła, światłość od ciemności. To coś, co pochodzi od Boga, prowadzi do Boga i z Bogiem łączy. Światłość prawdziwa. Czy czegoś takiego potrzebujemy? I kogoś takiego, co by nam to dał? I mógł, pomógł nam przyjąć, zachować i kto by poprowadził nas do źródła, z którego ta światłość pochodzi i to wszystko? Czy świat potrzebuje czegoś takiego? Czy ja potrzebuję? Czy ty potrzebujesz, bracie i siostro? O Jezusie w Ewangelii jest napisane: prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. A Jezus sam dodał do tego: ja jestem prawdziwą światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Czy tak jest? O tym każdy może się przekonać osobiście. Trzeba tylko iść do Jezusa, uchwycić się Go i potem iść z Jezusem. I zobaczymy, czy jest moją światłością, czy nie jest światłością. Czy jest mocą, czy nie jest mocą. Takich Jezus właśnie przemienia i mówi: a teraz wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. Nie może się ukryć światło na górze leżące i nie stawia się świecy pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim. Jesteście światłością świata, aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który jest w niebie. O tym też każdy z nas może się przekonać. W ten to sposób, to, co nie stało się przez pierwszych ludzi w raju, co nie stało się przez Izraela, czyli wybrańców Starego Przymierza, to staje się w Jezusie Chrystusie, czyli przez wybrańców Nowego Przymierza. Bogu przez tych, którzy są Chrystusowi, oddawana jest należna mu chwała i cześć i uwielbienie. I przez nich składane jest świadectwo zachęcające wszystkich, aby uchwycili się Zbawiciela i rozpoczęli pielgrzymkę w stronę domu niebiańskiego Ojca. Bogu oddawana jest należna cześć, chwała i uwielbienie docześnie i wiecznie przez tych, którzy stali się uczestnikami nowego przymierza w Jezusie Chrystusie. Bracie i siostro, my możemy mieć w tym swój udział i o tym też każdy z nas sam osobiście może się przekonać, do czego niech nam Bóg dopomoże. Amen. Pomodlimy się. Ojcze niebiański, darowałeś nam swojego Syna, a razem z Nim Ewangelię, radosną nowinę. Wybrałeś i powołałeś nas, abyśmy mieli udział w tym wielkim dziele, w tej wielkiej światłości, abyśmy poznali tę prawdziwą światłość świata i naszego życia, rozpoznali ją w Jezusie Chrystusie i poszli za Nim i z Nim. A tak przemieniani przez Niego stawali się odblaskiem tej światłości. Ku Twojej chwale, niebiański Ojcze, dodaj nam sił i wytrwałości, abyśmy pod przewodem Zbawiciela bojowali dobry bój życia i razem z Nim zwyciężali ku żywotowi wiecznemu. Wysłuchaj nas łaskawie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli dusz waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.